witam was już po raz szósty. Dzisiaj gość specjalny, jak na standardy tego podcastu, bo nie związany z interfejsami, aplikacjami, produktami, za to operujący fontem, kolorem, przestrzenią w mistrzowski sposób. Ania Światłowska, pracująca na co dzień w Muzeum Warszawy na stanowisku art dyrektora. Cześć Aniu.
Dzień dobry Michale. Bardzo mi miło, że jestem tutaj w charakterze gościa specjalnego.
Tak, jesteś eksperymentem. Twój zakres kompetencji jest tak szeroki, że nie chciałbym niczego pominąć, więc Aniu, czym ty się tak na co dzień zajmujesz?
Ja w Muzeum Warszawy zajmuję się szeroko pojętym projektowaniem graficznym, więc na samym początku mojej pracy tam miałam tam full service, to znaczy robiłam zarówno wszystkie rzeczy, które potem były publikowane w internecie, jak i te, które były później drukowane. Miałam też okazję uczestniczyć w długotrwałym procesie przemiany wizerunkowej muzeum, który trwał 4 lata, a moją rolą było zaprojektowanie nowej identyfikacji wizualnej oraz nadzór nad jej wdrożeniem. I to jest takie moje, powiedzmy, główne zadanie, które wymieniłabym jako moje główne dokonanie w Muzeum Warszawy. A teraz, kiedy już ta identyfikacja jest, można powiedzieć, wdrożona dawno, zajmuję się projektowaniem dużej ilości gadżetów. To są głównie rzeczy papierowe, rzeczywiście. Plakatów, identyfikacji wizualnych wystaw, wydarzeń.
No właśnie, w swoich projektach ogromną uwagę przykładasz do typografii. Fontów jest mnóstwo. Jak wybrać ten właściwy? Czym charakteryzuje się dobry font? A co to jest zły font?
Co prawda. No ja mogę się tutaj posłużyć dla lepszego zilustrowania tego problemu projektowego przykładem właśnie Muzeum Warszawy, bo tam było bardzo ciekawe wyzwanie typograficzne właśnie przy projektowaniu identyfikacji. Ja tak naprawdę przy tej okazji szukałam nie tyle dobrego fontu, co w ogóle super fontu, bo ja potrzebowałam czegoś, co by miało alfabet łaciński doskonale zaprojektowany, całą cyrylicę, wszystkie znaki diakrytyczne języków europejskich. Ze względu na to, że muzeum ma bardzo szerokie grono odbiorców. Potrzebowałam wszystkich zaawansowanych funkcji typograficznych OpenType, typu kapitaliki, wersaliki i tak dalej. Potrzebowałam fontu, który miałby doskonale dopracowany kerning. No po prostu byłby bardzo dobrze zaprojektowany, jednocześnie, żeby skomplikować sprawę, żeby miał font szeryfowy, który by z nim dobrze współpracował. Bardzo nam zależało, żeby był zaprojektowany przez projektanta typografii pochodzącego lub pracującego w Warszawie. To już był taki nasz kaprys muzealny. I żeby ten font w charakterze był dość neutralny, bo muzeum zajmuje się bardzo szerokim przedziałem czasowym.
A co to jest neutralność w foncie?
No to jest dobre pytanie. Ja nie wiem, czy na to jest jednoznaczna odpowiedź. Ja neutralność rozumiałam jako pewien charakter wizualny fontu, który pozwala budować komunikację wizualną przystępną w odbiorze dla publiczności z różnych szerokości geograficznych, z różnych warstw społecznych, z różnych grup wiekowych. I ten font o nazwie Good, zaprojektowany przez Łukasza Dziedzica, te wszystkie wytyczne spełnia. No i dodatkowo ma ten właśnie taki klasyczny charakter z dużą dozą nowoczesności. On zresztą wywodzi się od takich architektonicznych krojów pruskich, to widać, on jest zbliżony w charakterze do takiego dość powszechnie używanego kroju DIN PRO, na pewno kojarzysz.
Ależ oczywiście.
Ale tylko podobny, różni się detalami, także to wszystko pozwoli na zbudowanie identyfikacji, która właśnie jest neutralna i dość mocna, no ale jednocześnie ma ten taki swój, że tak powiem, nieładny smaczek.
Czyli dobry font to jest taki, który ma mnóstwo stylów?
Który ma dobrze rozwinięte funkcje typograficzne, to na pewno, który jest dobrze opracowany, jeśli chodzi o skład, czyli ma dobrze opracowane odstępy międzyliterowe, jakby opcje kerningu, które pozwalają na elastyczną manipulację tym fontem, tak żeby zawsze ten font w składzie dobrze wyglądał, no i który dobrze zachowuje się w różnego rodzaju projektach, tak bym powiedziała, chociaż nie zawsze jest to wymóg.
Okej, ale o tych wszystkich rzeczach mówisz z poziomu specjalisty, a kiedy jestem laikiem, no to nie ukrywajmy, nie będę zagłębiał się w historię każdego fontu, nie będę analizował jego podłoża historycznego i tak dalej. Jak rozpoznać, że dany font sprawdzi się, nie zawiedzie mnie w moim projekcie?
To na pewno wtedy warto zwrócić uwagę na to, ile styli ma dany font, bo jeżeli ma na przykład jeden czy dwa style, to mała szansa na to, że spełni wszystkie oczekiwania. No musi mieć przynajmniej 4 style według mnie, czyli regular, italic, bold i bold italic. Ja akurat jestem wielką fanką boldów, więc dla mnie jeśli jeszcze jest black albo extra bold, świetnie. Nie upieram się przy odmianie light, bo ona się rzadko kiedy tak naprawdę sprawdza, bo ani w druku, ani wydaje mi się w internecie, no jest to ryzykowna odmiana. Na pewno sprawdziłabym, jak font stoi ze znakami diakrytycznymi, bo w zasadzie zaczęłabym od ustawienia filtru na polski alfabet. To jest zresztą coś, co eliminuje bardzo wiele krojów i tak naprawdę okazuje się, że ta lista nie jest wcale taka długa. No i w zależności od tego, czego oczekujemy, bo jeżeli ktoś ma zamiar składać projekty cyrylicą czy pismem arabskim, no to wiadomo, że na to musi zwrócić uwagę.
Krój pisma powinien nieść ze sobą jakiś komunikat, mieć jakąś myśl, która sprawiła, że autor narysował go w taki, nie inny sposób. Jak dobierać te kroje, aby wzmocnić znaczenie jakiegoś komunikatu? Żeby przekaz, który chcemy pokazać w projekcie, był mocniejszy.
No, wydaje mi się, że ja zaczęłabym od, jeśli miałabym wskazać jakąś taką drogę projektową, która może doprowadzić do sukcesu w zakresie, o którym mówisz, to zaczęłabym od tak zwanego researchu, czyli zorientowania się, co w projekcie ma być jakąś taką główną cechą wizualną. Jeżeli na przykład projekt ma nawiązywać stylem do lat 30., to na pewno krój, który w jakiś sposób nawiązuje do lat 30., będzie odpowiedni, ale też uczyłabym na takie zbyt dosłowne pójście w pewną stylistykę. Z mojego doświadczenia najlepiej sprawdzają się kroje, które mają pewien detal idący w kierunku jakiejś stylistyki, ale niekoniecznie będącymi, nie usiłującymi naśladować krojów z danej epoki czy z danego miejsca, bo też kroje czasami cechują się jakimiś konkretnymi rzeczami w zależności od miejsca, z którego pochodzą.
Mówisz teraz o projektach, które są umiejscowione gdzieś w czasie. A co z projektami, które są zaangażowane społecznie? Bo takich robi sporo.
Zgadza się. To wtedy wszystko zależy, w zasadzie to wszystko zaczyna się od tego, co chcemy zakomunikować. Zdarza się, że najczęściej, najlepiej sprawdzają się, takich projektów jest najwięcej, gdzie sprawdzają się fonty bezszeryfowe, o takim właśnie dość neutralnym, tak zwanym lekko humanistycznym stylu. Ale są też projekty, gdzie lepiej sprawdzi się font szeryfowy. Wszystko zależy od tego, jaki styl wizualny chcemy osiągnąć, jakim językiem wizualnym chcemy się posługiwać, żeby zakomunikować co. To odpowiedzi na te pytania, zazwyczaj ta selekcja fontów doprowadza do tego, że mamy 5-6 na liście i z tego już dużo łatwiej coś wybrać.
To teraz rzucam słowo klucz, mikrotypografia. Dlaczego te drobne odległości między znakami, między wyrazami, między liniami są tak szalenie istotne? Dlaczego często to one właśnie robią projekt? Pytam się, bo mam takie poczucie, że czasami sami o tym zapominamy. Niby kompozycyjnie to wszystko siedzi. Są też fajne kolory, ale coś nie gra. To oko trochę nas boli.
Tak, no ja bym tutaj takie dwa najważniejsze punkty wymieniła i pierwszy to jest właśnie to, o czym mówisz, czyli ten taki wymiar funkcjonalny związany z tym, jak działa ludzkie oko i że pewne zestawienia znaków są bardziej męczące dla oka, a inne są łatwiejsze w odbiorze. Bo na przykład dużo trudniej czyta się długie teksty złożone krojami bezszeryfowymi. Dużo trudniej czyta się długie teksty złożone ciasno. Trudniej czyta się teksty długie w kolumnach złożone w chorągiewkę. Mimo, że chorągiewka jest bardzo ładna, ja jestem też bardzo na tak, jeśli chodzi o skład chorągiewkowy, ale jest on bardzo trudny, o czym należy pamiętać. Ciężko jest tak złożyć tekst, żeby ta chorągiewka była ładna i łatwo się czytała. Drugi taki ważny punkt, jeżeli chodzi o to, dlaczego ta mikrotypografia jest tak ważna, to jest potem ten etap produkcyjny, czyli to, czy dany tekst będzie drukowany, czy będzie czytany na monitorze. Dlatego, że część krojów jest zaprojektowana tak, żeby dobrze wyglądać na papierze, ma takie specjalne różne chwyty zwane ink trap, czyli pułapkami na tusz i ta budowa kroju powoduje, że on w zadruku będzie po prostu dobrze czytelny na papierze, natomiast ten sam krój nie będzie dobrze czytelny na monitorze, bo te wszystkie zabiegi użyte po to, żeby ten tusz się dobrze tam rozkładał, zostaną zbyt widoczne na monitorze komputera.
Czyli tak czy siak, niezależnie od tego, czy projektuję interfejs, czy projektuję plakat, czy książkę, aby móc stwierdzić, co prawda subiektywnie, że ten font się nadaje, muszę przeczytać dłuższy fragment tekstu złożony tym krojem. Nawet jeżeli robię stronę internetową i mam sekcję o nas, która często zawiera więcej niż jeden paragraf tekstu, no to muszę sam ocenić, czy to mi się to dobrze, czy się męczę, tak?
Tak, i jeżeli tekst będzie drukowany, to robię sobie wydruk próbny na drukarce biurowej, bo to bardzo zmienia postać rzeczy, czy tekst jest czytany na monitorze, czy na papierze. Jeżeli chodzi o papier, no to jeszcze mamy takie wytyczne, jak w ogóle materiał, na którym to będzie drukowane, bo z zasady czyta się dużo lepiej na papierach niepowlekanych, które mają lekko kremowy odcień. Papiery śnieżno-białe bardzo, bardzo męczą oko.
Ale chodzi o to, że kontrast jest zbyt duży?
Chodzi o to, że ta biel jest chłodna, że kontrast jest większy i że ludzkie oko w ogóle reaguje jakby trochę większym stresem na takie kontrastowe zestawienie. zestawienie czerni z zimną bielą. Dużo lepiej reaguje na takie miększe, cieplejsze barwy.
A widzicie, jaką ciekawostkę dostaliście?
No to jest bardzo ważne. No zauważ, że wszystkie książki, na przykład beletrystyka, jest zawsze wydawana na papierach kremowych. Takim najpopularniejszym gatunkiem papieru jest ecobook, bo jeszcze jest dodatkowo bardzo tani. No i one są po prostu tak zaprojektowane, że po pierwsze ecobook powoduje, że ta książka jest lekka, a po drugie, że się po prostu dobrze czyta. Światło się nie odbija, ten kontrast z tekstem nie jest męczący. A zobacz, co się dzieje, kiedy masz do czynienia z książką, która jest drukowana na przykład na kredzie powlekanej, takiej śliskiej. No tego się nie da czytać. Po pierwsze światło się odbija, a po drugie to jest po prostu chłodne, jakieś takie nieprzyjazne dla oka. No to są rzeczy, których odbiorca jako laik w temacie nie musi umieć zidentyfikować, ale odczuwa to, że po prostu tak się niewygodnie czyta.
Jakie jeszcze zasady, które można wynieść z tego, jak projektować do druku, czy po prostu jak projektować książki, plakaty, magazyny, przydają się w projektowaniu interfejsów? Bo wydaje mi się, że jesteśmy w tym momencie, kiedy te różnice się bardzo zacierają, ponieważ też technologia pozwala na to, że tak naprawdę jesteśmy niczym nieograniczeni, jeżeli chodzi o projektowanie na wszelkiego rodzaju wyświetlacze.
Sam skład tekstu jest bardzo ważny. Ja niestety jestem na to bardzo wrażliwa i czasami dostaję konwulsji, jak mam do czynienia ze stronami, gdzie ten tekst jest na przykład złożony w chorągiewkę, ale bez dzielenia wyrazów, co sprawia, że te krawędzie tekstu z prawej strony są po prostu tak poszarpane, że tego się nie da czytać. Albo, że jest złożony z dzieleniem wyrazów i w kolumnie, justowany do obu stron, ale właśnie te światła międzyliterowe są tak ustawione, że wyrazy się rozciągają, że jakby te wyrazy mają nierównomierne światło i tak dalej. No ja nie mogę tego znieść osobiście, a to jest niestety bardzo częste i to jest równie istotne i w drukach, i w internecie.
A jak mądrze dobierać kolory? Jak je ze sobą zestawiać? Jak tworzyć palety kolorystyczne? Załóżmy, że przychodzi do ciebie klient, którego głównym kolorem jest kolor czerwony i ty na tej podstawie musisz stworzyć plakat, ulotkę, logo lub stronę internetową, więc musisz dobrać kolejne kolory. Jak to robisz? Używasz generatorów? Korzystasz z gotowych palet? Jakie podejście stosujesz do tego?
Ja nie używam generatorów, ale nie dlatego, że mam coś przeciwko nim, tylko po prostu zawsze jak mam już ten krytyczny moment decyzji kolorystycznej, to jakoś nigdy się nie zdarzyło, żebym po to sięgnęła. Wydaje mi się, że gdyby była taka prosta odpowiedź na to pytanie, która mogłaby stanowić jakąś receptę na to, jak te kolory dobierać, to myślę, że generatory spowodowałyby, że w zasadzie projektanci w dużej mierze przestaliby być potrzebni, no ale te generatory niestety nie załatwiają sprawy. Znowu wydaje mi się, że gdyby chcieć rzetelnie odpowiedzieć na pytanie o to, jak te kolory dobierać, to trzeba by wrócić do wspomnianego już pytania o to, co chcemy zakomunikować, bo kolory, tak jak typografia, niosą bardzo duży ładunek komunikacyjny, a w projektowaniu chodzi głównie o komunikację wizualną. Więc w zależności od tego, czy ten klient z czerwienią chce, żeby materiały, które dla niego projektujesz, były bardziej nowoczesne w wyrazie, czy bardziej zachowawcze, żeby wzbudzały zaufanie, czy żeby właśnie kojarzyły się z dynamiką, młodością, nie wiem, jakąś otwartością. W zależności od tego trzeba dobrać drugi kolor. Żeby to zrobić, to uważam, że kluczowe jest po prostu obeznanie w kulturze wizualnej, które powoduje to, że można się sprawnie posługiwać pewnym kodem wizualnym, którym wszyscy, niezależnie od tego, czy znamy tego typu sformułowania i czy się nad tym zastanawiamy, wszyscy się tymi kodami posługujemy. Że znajomość tych kodów i sprawne poruszanie się po nich pozwala na dobranie kolorów w sposób, który spełni te wymagania komunikacyjne.
Czyli co? Czerwony jest kolorem, który symbolizuje, tak o to chodzi?
No na przykład, jak do tego czerwonego zaproponujesz jakieś mocne czarne elementy, to będziesz mieć plus biel, oczywiście zakładam, że tam będzie jakoś wgrana w to. No to otrzymasz identyfikację, która będzie bardzo mocna w wyrazie, wręcz na granicy takiej agresji. Jeżeli na przykład dodasz żółty, no to nie uchronisz się przed skojarzeniami typu Hiszpania i miasto stołeczne Warszawa. I też nadasz temu taki troszkę jowialny charakter, bo ten zestaw czerwony z żółtym to jest moim zdaniem jeden z najbrzydszych zestawów, jakie kiedykolwiek istniały.
To jest szalenie trudna i wymagająca kombinacja.
Bardzo. Ja powiem szczerze, jeszcze nie widziałam tak ogranego zestawu czerwony z żółtym, żebym powiedziała tak.
Czyli tak naprawdę nie uciekniemy od tego, że musimy poznać znaczenie niektórych kolorów. Dobrze mówię?
Na pewno. Z tym, że ja bym uważała na te znaczenia, bo to jest znowu takie trochę narzędzie, które może trochę przypominać posługiwanie się generatorem kolorów. Wszystko, co wydaje się być prostą receptą, zazwyczaj nią nie jest, bo w projektowaniu jest trochę tak jak w medycynie, że no nie wszystko na 100% działa zgodnie z jakimiś tam założeniami. Zawsze jest ten margines błędu, margines jakiejś elastyczności. Wydaje mi się właśnie, że to odróżnia projektanta od kogoś, kto po prostu posługuje się programami graficznymi, że projektant jednak ma ten szósty zmysł. Nie chcę tutaj używać tego słowa zabronionego pod tytułem talent, bo to otwiera znowu szeroką dyskusję o tym, czym jest talent i czy w ogóle istnieje. No ale to nazwijmy to szóstym zmysłem, który właśnie powoduje to, że są w stanie dobrać kolory w taki sposób, żeby nie tylko odtwórczo były w stanie jakiś komunikat przekazać, ale też jakoś troszeczkę może wyprzedzić to, co może nam zaproponować generator kolorów, czy taka tabelka znaczeń kolorów, bo oczywiście możemy analizować kolory pod kątem takim, że w tym klasycznym zestawieniu czerwony oznacza energię, agresję i przemoc, zielony oznacza ekologię, zaufanie i nadzieję. No tak, ale nie.
No właśnie, powiedziałaś, że niektóre kombinacje kolorystyczne, zestawienia kolorów niosą ze sobą pewne skojarzenia, ale te skojarzenia są dla nas oczywiste, bo obracamy się w tej szeroko pojętej kulturze zachodu. A jak to jest, kiedy projektujesz dla zupełnie innej kultury? Jak to wtedy zrobić mądrze? Nie wiem, konsultujesz się z kimś, zaczynasz zgłębiać tę kulturę?
To jest bardzo ciekawe pytanie i muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o moje doświadczenie, tak jak się nad tym zastanawiałam, to ja bym nie tyle wskazywała na różnice w zależności od szerokości geograficznej, że powiedziałabym, że te podziały w odbiorze kultury wizualnej, czy też w pewnym sposobie posługiwania się kodami wizualnymi, te podziały nie przechodzą jakby wertykalnie, tylko horyzontalnie. Ja bym powiedziała, że to nie jest tak, że różnica jest między Polską i Kolumbią. Powiedziałabym, że różnica jest między pewnymi grupami w zakresie Polski i w zakresie Kolumbii. To znaczy na przykład pewna grupa społeczna, dajmy na to wyższa klasa średnia w Kolumbii, będzie miała prawdopodobnie z powodów różnych, głównie z powodu globalizacji, gusta zbliżone do wyższej klasy średniej w Polsce. Mówię to oczywiście zaraz w ogromnym uproszczeniu. Natomiast, nie wiem, klasa robotnicza z Kolumbii będzie mieć zbliżone gusta do klasy robotniczej z Polski. Czyli, że te podziały przebiegają bardziej, przepraszam za wyrażenie, klasowo niż geograficznie.
No tak, ale są kolory, które są mocno nacechowane pozytywnie lub negatywnie w danej kulturze i tylko tam. Czyli wtedy musisz stosować te wspomniane wcześniej przeze mnie konsultacje, tak?
No ja robiłam tak, bo miałam przyjemność pracować w firmie, która obsługiwała rynki ze wszystkich kontynentów w zasadzie. I na przykład przy projektowaniu dla Bangladeszu czy Maroko rzeczywiście było tak, że musiałam zwrócić się z prośbą o konsultację do osoby pochodzącej z tego kraju. Tylko powiem szczerze, że tak naprawdę to te komentarze nie dotyczyły tyle, powiedzmy, kolorów, krojów pisma, ile na przykład przedstawienia ludzi na zdjęciach.
Na przykład o co chodziło? Konkretnie mi tu.
No na przykład robiłam plakat dla odbiorcy rumuńskiego na Dzień Matki, no i tam się pojawiły takie dzieci, z których część była śniada. No i to się spotkało z ogromnym sprzeciwem, bo oni jakby od razu mają skojarzenie, że to jest sugestia, że w Rumunii jest jakiś problem z mniejszościami romskimi i tak dalej. I jakby no, po prostu zażądali zmiany wszystkich dzieci na dzieci blond. I to na przykład było coś, co mnie bardzo zaciekawiło, no ale opór był tak duży, że uznałam, że no okej, no to jest jakaś po prostu kwestia życia i śmierci, że to rzeczywiście to zostało zmienione, ale to z punktu widzenia twojego czy mojego było no, niespodziewane. Myślę, że nie spodziewałbyś się takiego komentarza ze strony osoby z Rumunii, z którą konsultujesz plakat. Dobrym przykładem tego, że jednak mimo, że jakieś takie właśnie lokalne gusta, czy lokalne jakieś takie czynniki występują, które rzutują na ten odbiór wizualny różnych rzeczy, no to jednak przykładem na to, jak kody wizualne jednak są coraz bardziej uniwersalne ze względu na właśnie postępującą globalizację, jest firma Apple, o której można powiedzieć wiele, już abstrahując od jakości tego sprzętu i czy idzie ku gorszemu, czy ku lepszemu, no to jednak ta firma komunikuje się skutecznie w sposób taki, że jest kojarzona po prostu z prestiżem i fajnością. I to jest niezależnie od tego, czy mówimy o super wylansowanych designerach z Nowego Jorku, czy mówimy o ludziach, którzy żyją w wioskach na Dominikanie. Jakby wszyscy chcą tego maka, bo to jest fajność i prestiż. I to jest właśnie tak naprawdę majstersztyk komunikacyjny z ich strony, że zrobili coś, co ja i ty powiemy, że to jest po prostu dobrze zaprojektowane i to jest, mówiąc kolokwialnie, ładne. Docenimy to my, ale doceni też to ktoś, kto jest zupełnie nieprzygotowany do tego, żeby w ogóle tego typu rzeczy oceniać. To znaczy osoby, które nie mają zielonego pojęcia o projektowaniu, intuicyjnie odczytują to jako coś fajnego i coś, co po prostu chcą mieć.
A dlaczego niektóre marki kojarzą nam się z prestiżem, elegancją, z czymś dostępnym tylko dla wybranych, a inne z taniością, z powszechnością? Jakich zabiegów używać, aby osiągnąć efekt luksusu albo taniości?
No to też jest bardzo ciekawe pytanie. I tutaj właśnie przykładem na to, jak wyrobić sobie wizerunek marki prestiżowej, no jest na pewno właśnie ten wspomniany Apple. Jak to się robi? Według mnie, jeśli mielibyśmy formułować jakieś takie generalne zasady, to marki, które komunikują prestiż, właśnie jakąś taką fajność, wysoki poziom, to są marki, które w komunikacji graficznej używają dość oszczędnych środków graficznych, przywiązują ogromną wagę do detalu.
No tak paradoksalnie, im bogatsza marka, tym może pozwolić sobie na więcej pustej przestrzeni w reklamie. Nie musi wykorzystywać każdego centymetra kwadratowego strony w gazecie czy baneru reklamowego, tylko może pozwolić sobie na mega prosty komunikat.
I na przykład tutaj z drugiego bieguna świetnym przykładem jest Żabka, która komunikuje się, tylko mówię Żabka przed rebrandingiem, bo teraz Żabka zaczyna wyglądać trochę jak takie korpo, już nie jest taką swojską Żabką, ale jeszcze gdzieniegdzie można spotkać stare Żabki, które mają taki trochę klimacik, jak ktoś by to ręcznie narysował, dużo kolorów. No i ten sklep po prostu w mistrzowski sposób komunikuje się jako tania osiedlowa sieciówka, mimo że nie jest tani, co wiedzą wszyscy, którzy tam kupowali o 12 w nocy kefir. Mimo to uchodzi w ogólnym mniemaniu jako sklep tani, dostępny właśnie taki po sąsiedzku. I to jest właśnie przykład projektowania, które możemy dyskutować, czy to jest ładne, czy to jest fajne, ale to spełniło zadanie, bo sklep uchodzi za tani.
No właśnie, w tym wszystkim ogromną rolę odgrywa kolor. Co właściwie sprawia, że dany kolor jest popularny w sezonie? Ja wiem, Pantone co roku ogłasza kolor roku, ale oni też skądś to biorą. Skąd?
Mi się wydaje, że mechanizm jest podobny jak w przypadku świata mody, że jest kilku czołowych projektantów, są takie, którzy są bardzo wrażliwi na właśnie kulturę wizualną, no i mają taką pozycję, która pozwala im kreować pewne trendy. Wydaje mi się, że tutaj jakby w dużym stopniu czynnikiem decydującym jest pewien element taki intuicyjny, bo mam wrażenie, że często jakby te tendencje idą naprzemiennie, to znaczy jak były pastele, to one się nudzą i wchodzą mocne kolory i potem znowu, no tak jak w polityce wiadomo, że raz lewica, raz prawica. Podobnie się dzieje w świecie kolorów. I mi się często zdarza tak trochę, powiedzmy, na czuja lubić jakiś kolor. Tak było z kolorem takiego ciemnego, pudrowego różu, który można też nazywać kolorem parówkowym. On mi się bardzo podobał i potem właśnie Pantone wypuścił go jako kolor roku.
Czyli trafiłaś idealnie.
Tak, i to jest tak trochę jak z ciuchami. No, jak czujesz, że już ci się rurki zaczynają nudzić, to jesteś, możesz być pewien, że H&M na wiosnę wyda po prostu dzwony. No tak to jest, przeczuwasz to, no tak jak z ciuchami.
Czyli znowu, niezależnie co projektujesz, musisz interesować się innymi dziedzinami projektowania i szukać tam inspiracji, tak?
Z pewnością w ogóle nie zaryzykowałam stwierdzenia, że projektowanie jakoś w swojej własnej niszy funkcjonuje. Jest na pewno osadzone bardzo w kulturze wizualnej w ogóle, dlatego tak jak mówiłam, dobry projektant ma duże wyczucie do kultury wizualnej. To jest kluczowe moim zdaniem.
Aniu, a czym w ogóle jest dla ciebie dobra kompozycja?
Nie wiem. Żartuję, oczywiście, że wiem.
No to może inaczej. Czy w swoich projektach używasz siatki, jakiegoś podziału, czy robisz to tak, wiesz, na pałę, na oko?
Pół na pół. Ja przeszłam takie różne fazy. Zaczynałam od fazy takiej, że w ogóle nienawidzę siatek i w ogóle one są po nic i po co. Potem byłam zafascynowana siatkami i robiłam wszystko na siatkach i stosowałam żelazną konsekwencję, że jak odstępy są ustalone na 1/10 siatki, to one muszą być takie wszędzie i tak dalej. Ale uwaga, to nie działa. To właśnie tak jak wcześniej powiedziałam, jest trochę jak z medycyną, że no nie umiesz wszystkiego w sztywne ramy tabelek i nie możesz do tego podchodzić tak podręcznikowo, bo jednak w projektowaniu jest duży procent różnych takich czynników intuicyjnych, trochę subiektywnych. Bardzo, bardzo istotna jest rola optyki i czasami po prostu dobra kompozycja opiera się na pewnej takiej optycznej intuicji, że coś będzie siedzieć.
Czyli tak trochę oszukujemy oko. To jest w ogóle ciekawy temat, te kłamstwa optyczne. logiczne, bo sposób, w jaki projektuje się litery, to jest często jedna wielka ściema. W sensie, widząc jakiś znak, wydaje nam się, że tam jest wszystko równe, na przykład w literze W, a bardzo często kąty, rozmiary tych kresek są dziwnie inne, nierówne, niesymetryczne, a dla naszego oka wydaje się, że wszystko jest super.
Zdecydowanie. No to jest głównie gra z ludzkim okiem. A dobra kompozycja jest wtedy, kiedy patrzysz na to i masz z tego realną przyjemność wizualną, nie masz żadnego zgrzytu lub masz zgrzyt tam, gdzie projektant chciał, żebyś go miał. Są kompozycje, które są zaprojektowane tak, żebyś właśnie poczuł pewną niewygodę w obcowaniu z nim.
Mówiłaś o tym zgrzycie jako jednym z elementów na przykucie uwagi odbiorcy. A jakie inne środki stosujesz, aby przykuć uwagę tego wspomnianego odbiorcy na konkretnym elemencie? Jakich zabiegów graficznych używasz, aby osoba, która ogląda twoje prace, czy korzysta z efektów twojej pracy, zwróciła uwagę na tą część projektu, która jest według ciebie najbardziej istotna?
W zależności od projektu, bo ja ogólnie ogromną wagę przykładam do tak zwanej architektury informacji, która na pewno jest znana wszystkim projektantom interfejsów, ale...
To znaczy pierwsze słyszę o tym.
Naprawdę.
Nie no, żartuję oczywiście.
Dało ci się.
No to gratuluję samemu sobie.
Ale ona tak samo jak w przypadku interfejsów, tak samo jest istotna w przypadku plakatów czy projektów identyfikacji wizualnej czy wydawnictw. I
na czym jest ta architektura informacji w plakacie?
No to jest decyzja na etapie segregowania tej treści, co jest głównym komunikatem, co jest komunikatem drugoplanowym, co trzecioplanowym, a co jest w ogóle jakimś drobnym druczkiem gdzieś tam ukrytym. Zazwyczaj z mojego doświadczenia plakat najlepiej działa, kiedy jest jakiś punkt, na którym oko się, że tak powiem kolokwialnie, zawiesza. Oko musi mieć na czym usiąść. To jest jakby moja osobista teoria, ale z doświadczenia wiem, że to rzeczywiście tak działa. Przeciętny odbiorca lubi mieć właśnie na czym to oko posadzić i jak gdybym miała taki bardzo uproszczony przepis na plakat, który przykuje uwagę, gdybym miała taki przepis tutaj w kilku słowach przedstawić, to powiedziałabym, że na pewno warto zrezygnować z przesadnej ilości kolorów, no bo z takiej psychologii widzenia wiemy, że najsilniejszym komunikatem jest zestawienie czerni z bielą i ewentualnie jakiś kolor lub dwa uzupełniające. Kompozycje centryczne zazwyczaj są najbardziej efektywne. No i właśnie ta decyzja, co jest najważniejsze, a co jest mniej ważne.
To teraz z innej beczki. Jak nastrój, w którym jesteś podczas projektowania, wpływa na twoją pracę, na przebieg twojej pracy? Nie wiem, temat jest ci bliski. Jest to projekt plakatu zaangażowanego społecznie. Z tematem się mocno zgadzasz, temat cię mocno wkurza i teraz projektujesz pod wpływem jakiejś furii, nerwów, czy raczej stara się wyciszyć. Na przykład Trent Reznor, wokalista Nine Inch Nails, powiedział kiedyś, że on nie potrafi pisać piosenek, kiedy jest szczęśliwy, tylko jak jest mega wkurzony albo ma jakąś mega deprechę. A jak to jest z tobą?
To ja na przykład, gdybym miała jakiś projekt artystyczny robić, to zdecydowanie lepiej mi to idzie, kiedy mam doła. Nie wiem dlaczego, ale nie mam jakby mocy przerobowych, kreatywnych, jak jestem w dobrym nastroju. Nie wiem dlaczego. I tutaj rzeczywiście to by rzutowało. Natomiast jeśli chodzi o projektowanie, to wydaje mi się, że dobrze rozwinięty warsztat pozwala na to, żeby niezależnie od nastroju stworzyć coś, co będzie komunikatywne, bo wydaje mi się, że warto taki warsztat rozwijać, bo praca pod wpływem emocji bywa zdradliwa. To znaczy często jest tak, że w emocjach po pierwsze brak nam samokrytyki, po drugie, że komunikat może być przesadzony, przez to zbyt egzaltowany, pretensjonalny. Moim zdaniem lepiej jest projektować na spokojnie, po prostu skupić się na tym, jaki komunikat ma być przekazany i dobrać narzędzia tak, żeby on został z sukcesem przekazany w projekcie.
Czyli spokój, wyciszenie.
Tak, ja podchodzę do tego bardziej racjonalnie. Nie, w ogóle bardzo bym przestrzegała przed czymś takim, jak poleganie właśnie na nastroju czy na wenie. To są jakieś w ogóle mielizny warsztatu projektowego. Jakbym miała czekać na wenę, to sądzę, że większość moich projektów by nigdy nie powstała.
No dobrze, to jak rozpocząć? Albo jak ty rozpoczynasz projekt, kiedy masz totalną dziurę w głowie? Odpalasz, nie wiem, ilustratora, masz biały artboard przed sobą i no nic się nie dzieje, po prostu nic.
Tak się zdarza i ja mam na to jakby dwa sposoby. Albo przeczekuję, bo są takie stany dziury w głowie, kiedy po prostu nic nie zrobisz i ja wtedy tego nie forsuję, bo nie ma co, bo z tego nigdy nic dobrego nie wychodzi.
Ale to zaczynasz robić coś zupełnie innego, czy no nie wiem, czy idziesz spać?
Albo zaczynam robić coś, na co mam ochotę, bo po prostu jak wydaje mi się, że projektowanie w stanie, że nie masz na to ochoty, przynajmniej minimalnej, no jest po prostu orką i to potem widać na projekcie, że on jest wymuszony, przepracowany i tak dalej. I jak odbiorca widzi zmęczenie na projekcie, to moim zdaniem to jest sygnał, że coś poszło bardzo nie tak. Chyba, że takie było założenie, że projekt ma być męczący z natury rzeczy. Więc ja albo to przeczekuję, przesypiam. Zazwyczaj jest tak, że jak się budzę następnego dnia, to jest już lepiej. Albo siadam i po prostu się, mówiąc nieładnie, stymuluję. Czyli zazwyczaj przeglądam różne rzeczy. Bardzo często jest tak, że widzę jakieś projekty, które mi się podobają albo zapalają mi jakąś żaróweczkę, która prowadzi do kolejnych skojarzeń i w ten sposób pracuję nad projektem. Zawsze zaczynam od researchu. To jest bardzo ważne, bo w trakcie researchu bardzo wiele odpowiedzi po prostu się naturalnie nasuwa. Czasami projektowanie jest po prostu jak właśnie takie równanie matematyczne, że pewne odpowiedzi wychodzą same z siebie i są po prostu wynikową jakichś tam wytycznych, które należy wziąć pod uwagę.
To skoro już często mówimy o tym plakacie, to zostajemy przy plakacie. Jeżeli projektujesz plakat, to inspirację szukasz gdzie? Wśród innych plakatów czy w innych miejscach?
Zazwyczaj w innych miejscach i zaczynam też od zapoznania się z konkurencją, to znaczy z plakatami, które na przykład, jeśli mówimy o plakacie w tym przypadku, z plakatami, które powstały na podobne tematy, no żeby wiedzieć z czym mam tutaj do czynienia, żeby nie popadać w jakąś powtarzalność, ale też żeby trochę wyczuć ogólny klimat. To jest znowu ten jakby kod wizualny, o którym mówiliśmy, bo kod wizualny oczywiście można łamać, tylko warto go najpierw poznać. Dlatego lubię się zapoznać najpierw z tak zwanym backgroundem, a potem przeglądam sobie randomowy projekt, niekoniecznie plakatów, różnych rzeczy, bo czasami jakby taką iskrą, która potem powoduje, że cały proces idzie łatwo i dobrze, to jest na przykład jakieś zestawienie kolorystyczne w jakimś projekcie, albo jakiś motyw, albo zdarza się, że inspiracją jest coś zupełnie niezwiązanego z projektowaniem i jest to na przykład, nie wiem, wzór na dywanie. Tak też się zdarza.
To gdzie tych inspiracji jeszcze lubi szukać poza dywanami i prawdopodobnie swetrami i zasłonami?
Bardzo lubię przeglądać na przykład katalogi z różnych biennale plakatu, bo to jest selekcja po prostu dobrych prac, różnorodnych. No na Behance oczywiście siedzę, wiadomo.
Kurczę, wiesz co, ja powiem, że ci strasznie zazdroszczę, jak tego wszystkiego słucham, bo robisz rzeczy, które potem możesz położyć sobie na półkę, możesz tego dotknąć, to jest, ma jakąś formę fizyczną, tak? Natomiast ja siedzę w branży, w której te wszystkie rzeczy, które projektuję, raz, że zaraz znikną z internetu, a dwa, że one są niematerialne, nie mogę ich dotknąć, nie mogę poczuć tego papieru, sprawdzić, czy fajnie mi to w dłoni leży, no nic, to tak naprawdę nie istnieje, tak?
Wiem i to jest ogromny atut mojej pracy, bo to jest rzadki luksus tego, że masz te relacje praca i owoc pracy, że możesz to wziąć do ręki, że to istnieje fizycznie. No to jest jakby taka zaspokojenie takiej bardzo pierwotnej potrzeby człowieka, żeby zobaczyć te owoce pracy. I to jest naprawdę super. No, wadą tego jest, że jak coś zaprojektowałeś, to zostało wydane, wydrukowane, no to później się tego nie wyprzesz, bo to istnieje, a papier pamięta.
Wiem, dlatego nienawidziłem pracy przy druku, bo z moją tendencją do byków ciągle musiałem coś poprawiać i ciągle jakieś uwagi w drukarniach były. No ale przejdźmy teraz płynnie do tematu, który jest takim czymś pośrednim pomiędzy tym, co ty robisz, czyli printem, a tym, co ja robię, czyli interfejsami, a mianowicie mam na myśli identyfikację i loga. No właśnie, od czego powinno zacząć się projektować dobrą identyfikację?
No oczywiście od researchu, ale ja na samym początku, jak dostaję zazwyczaj maila z pytaniem, czy jakiegoś tam zlecenia bym się podjęła, to ja zazwyczaj zaczynam od pytania, czy szanowny klient zapoznał się z moim portfolio i czy na pewno chce, żebym ja to robiła, bo często są takie sytuacje, że ktoś kogoś komuś polecił, ta osoba się do mnie zgłasza, wszystkie ustalenia są zrobione, siadamy do projektowania i okazuje się, że ta osoba w ogóle oczekuje, że to będzie w stylu zaprojektowane w stylu, którego ja po prostu nie mam w ofercie. I chciałam zaznaczyć, że uważam, że dobry projektant nie powinien mieć czegoś takiego jak styl, bo dobre projektowanie odpowiada na potrzeby danego projektu, więc nie powinno być jakoś tam uziemione stylem projektanta, aczkolwiek pewien poziom projektowy, może właśnie nazwijmy to bardziej poziomem projektowym niż stylem.
No tak, ale po pewnych stylach poruszasz się łatwiej. Preferujesz pewne style.
Ale jeśli dostanę zlecenie zaprojektowania czegoś, co ma komunikować taniość, postaram się zakomunikować taniość. Wtedy sięgnę do... postaram się oczywiście zakomunikować taniość z klasą, ale być może będę musiała sięgnąć do zabiegów, z którymi niekoniecznie czuję się komfortowo. No to jest pytanie, czy takie projekty w ogóle przyjmować.
No to jest temat rzeka, o tym można cały odcinek nagrać.
Jeśli zleceniodawca widział moje portfolio, chce rzeczywiście, żebym ja to zrobiła, to zawsze staram się spotkać, bo taki osobisty kontakt zawsze podnosi zaufania. Zaufanie jest bardzo, bardzo istotne, zwłaszcza przy projektowaniu identyfikacji, bo to jednak projektant dostaje w ręce jakiś czyjąś jakąś koncepcję, jakiś zamysł biznesowy, niekoniecznie biznesowy, ale jakiś zamysł, który jest dla tej osoby ważny i po prostu to zaufanie jest kluczowym czynnikiem, jeżeli chodzi później o jakąś tam płynność i skuteczność tej współpracy. Jeśli uda nam się spotkać, to wspaniale, jeśli nie, to kontaktujemy się mailowo i ja zawsze zaczynam od researchu, czy też możemy to nazwać briefem. Zadaję szereg pytań, które pozwalają mi lepiej zrozumieć, jakie są potrzeby i oczekiwania danego zleceniodawcy. Jeśli to uda nam się ustalić, a staram się, żeby tak było, to przechodzę do dalszej części, czyli właśnie takiego researchu czysto projektowego, czyli sobie oglądam zbliżone projekty, badam konkurencję, no a potem siadam do projektowania.
No właśnie, powiedziałeś o tym, że bardzo ważne jest zaufanie między tobą a klientem. A jak zaprojektować znak, który będzie to zaufanie wzbudzał? Bo nawet weźmy taką żabkę, okej, no sklep dla mas i tak dalej, ale jak widzisz to logo, no to raczej masz jakąś tam pewność, że jak tam wejdziesz, to cię nikt nie obrabuje, nie zabierze ci pieniędzy, nie pobije cię.
Znowu mogę zaryzykować odpowiedź w dużym uproszczeniu znowu, bo każdy przypadek jest inny, ale powiedziałabym, że zaufanie można wzbudzić przez zaprojektowanie znaku, który będzie dość taki konsekwentny w podejściu projektowym, będzie każda decyzja projektowa będzie dobrze uargumentowana i będzie z czegoś wynikać. Na pewno oszczędność formy bardzo podnosi takie wrażenie, że znak reprezentuje coś, co jest warte zaufania. Na pewno oszczędność kolorów, na pewno dobór tych kolorów, czyli tutaj gdybym miała też taką uproszczoną jakąś zasadę formułować, to pewnie powiedziałabym, że stonowane kolory bardziej niż krzykliwe, a jeśli krzykliwe, to skomponowane w taki sposób, żeby efekt był bardziej energetyczny niż krzykliwy. Wiesz, co jest dobrym przykładem znaku, który moim zdaniem wzbudza zaufanie i jest właśnie zaprojektowany w taki sposób, to jest logo Deutsche Banku. To jest prościusieńkie logo, to jest kwadrat i w środku taki ukośnik. To jest projekt tak prosty, że po prostu aż nie wierzysz w to, a wzbudza zaufanie, jest taki właśnie, jest stanowczy, wie czego chce.
Kurczę, no mi to logo kojarzy się z zamkniętym sejfem i z tym, że tam w środku są moje pieniądze i czuję się wtedy bezpiecznie.
Tak, ale prawda, że masz takie wrażenie, że za tym znakiem stoi jakaś taka siła, moc.
A jest jakiś przepis na ponadczasowe logo? No bo niektóre loga są z nami od kilkudziesięciu lat, a niektóre zmieniają się może nie co sezon, ale co parę lat.
Tak, no i teraz zauważ taką zasadę i to było bardzo dobrze widać na drugiej ogólnopolskiej wystawie znaków. Tam były pokazane znaki z lat 50., 60., 70., jeśli się nie mylę, i znaki współczesne. I widać było ogromny kunszt projektowy właśnie, który przetrwał próbę czasu w tych znakach z lat 50. W niektórych znakach współczesnych też ten kunszt było widać, ale było też dużo takich znaków, które widać, że są pewną jakąś taką, powiedzmy, grą z tendencjami i bardziej takim czymś, co tak naprawdę z założenia ma trwać chwilę. I wydaje mi się, że tutaj warto zwrócić uwagę na to, że znaki w latach 50. były przede wszystkim projektowane ręcznie, były bardzo ograniczone jakby środki wyrazu, również takie technologiczne, to znaczy po prostu sama poligrafia była na tyle uboga, że po prostu pewne rozwiązania były wymuszone, tak jak na przykład monochromatyczność, w związku z czym projektanci projektowali znaki z założeniem, że one raczej będą w wersji monochromatycznej i raczej czarnej z powodów głównie właśnie ekonomicznych i te znaki po prostu są tak dopracowane, że one w wersji monochromatycznej działają doskonale i one przetrwały próbę czasu, one mają po prostu doskonale dopracowany detal, więc w pewnym sensie ta pewna ubogość środków i technologii powodowała, że te znaki nabywały pewnej klasy projektowej. Natomiast na przykładzie tego, co się działo w latach 90. i w latach 2000 w projektowaniu, jak klęska urodzaju, jeżeli chodzi o oprogramowanie, o dostępność jakichś takich technik poligraficznych i nie tylko, i cyfrowych, które po prostu dają nieskończone możliwości. Jak to zmasakrowało bardzo wielu projektantów i bardzo wiele znaków. To zresztą samo się stało w muzyce. Większość artystów, którzy powalali na kolana w latach 80., nie przetrwali lat 90. z sukcesem, bo właśnie padli ofiarą syntezatorków i różnych innych ulepszeń.
No to zbliżamy się do finiszu i ostatnie pytanie. Trafił do ciebie klient, który poznał twoje prace, podobają mu się, robisz dla niego projekt, a on ciągle kręci nosem, coś mu nie pasuje. Wybrał cię, bo lubi twój styl, ale w tym konkretnym przypadku nie ma tej chemii. Albo może inaczej, jest chemia, ale nie ma akceptacji projektu. Jak sobie radzić z takim klientem?
Wygląda to tak, że jeśli taka sytuacja ma miejsce, no to apeluję wówczas o zdrowy rozsądek i zaufanie, bo jednak zleceniodawca zwraca się do mnie z prośbą o zaprojektowanie czegoś, ponieważ sam nie umie tego zrobić i mimo, że często tak jest, że ktoś na etapie początkowym wskazuje na pewne moje projekty jako fajne, chciało iść w tym kierunku i tak dalej. Ja mówię doskonale, ekstra, zróbmy to. A potem, jak już przychodzi do tej fazy finalnej projektu, kiedy on ma być opublikowany, to jest atak paniki, że jednak nie, że jednak więcej kolorów, więcej gradientów, więcej wszystkiego. No i tutaj coś, o czym już mówiliśmy, czyli właśnie ten brief. Jeżeli jest dobrze spisany brief, to jestem w stanie wykazać, że wszystkie założenia zostały spełnione. Bo dobry projekt jest właśnie odpowiedzią na pewne potrzeby, założenia, wytyczne.
Czyli ten brief, o którym mówiliśmy wcześniej, jest dla ciebie takim duchochronem tak naprawdę.
Dokładnie, to jest doskonałe określenie dla briefu. To jest dokument, który pozwala nam nie chodzić gdzieś po omacku na czworaka, tylko po prostu mieć czarno na białym rozpisane, jaka jest potrzeba. I ja, projektowanie jest jakby dziedziną mierzalną, jestem w stanie wykazać, że to zostało spełnione. Oczywiście w pewnym zakresie, no jest jakiś tam margines zawsze subiektywności czy jakiś tam margines błędu, ale w zakresie generalnym jestem w stanie wykazać, że te założenia, które zostały spisane i które wskazał mi zleceniodawca, zostały spełnione. Zdarza się też tak, że zleceniodawca ma jakieś konstruktywne uwagi i argumenty, wówczas ja je biorę z miłą chęcią pod uwagę. Zdarza się tak, że właśnie chcę przerabiać projekt pod kątem, który w ogóle nie był rozpatrywany na początkowym etapie, no i wtedy ja mówię stop, zdarzało mi się zresztą zrywać umowy, bo taka współpraca jest bezsensowna. Chyba że klient chce współpracować w takim trybie, że za każdą kolejną wersję mi po prostu dodatkowo płaci, ale też niechętnie, bo no po co? To nie jest tak, że jest milion dobrych rozwiązań. Zazwyczaj jest tak, że jest kilka dobrych, ale jedno jest najlepsze. No i zadaniem projektanta jest wskazanie tego najlepszego, bo to ty jako projektant masz te narzędzia mentalne do tego, żeby po prostu to wskazać. Klient jest pełen obaw, czasami jest spanikowany, bo to jest jakiś tam jego kluczowy projekt. No i przede wszystkim nie ma doświadczenia, wiedzy czy jakichś tam umiejętności, żeby tego typu decyzje podejmować. To jest rola projektanta.
A zdarza ci się przygotowywać parę różnych wersji do wyboru dla klienta?
Odradzam wszystkim, którzy teraz nas słuchają, nie róbcie tego.
No ale czemu?
Bo to psuje rynek. To, wiesz, to nie, klient nie jest osobą, która powinna decydować, czy idziesz do lekarza i lekarz ci mówi, jeśli chodzi o tutaj pana leczenie, to ja mam 8 propozycji, niech pan sobie wybierze. No powiedziałbyś, że nie znasz się, żeby zasugerował coś. No to tak samo tutaj z projektowaniem też się nie znasz. Jakby trzeba budować wiedzę o tym, że projektowanie jest ogromną dziedziną, wymagającą bardzo dużych umiejętności. To nie są kwestie uznaniowe, to nie jest tak, że jak ktoś widzi, że coś jest ładne lub brzydkie, to znaczy, że umie projektować. A niestety takie przeświadczenie pokutuje. Poza tym jeszcze weźmy pod uwagę, że są w zależności oczywiście od charakteru projektu, no ale są też różne wytyczne produkcyjne, czyli to, że ja proponuję taki, a nie inny kolor i takie, a nie inne rozwiązania graficzne, wynika z tego, że to na przykład później będzie plotowane na ścianach, dajmy na to. A zleceniodawca mówi, no ale co tak mało kolorów? A ja mówię, no a czy jest budżet na to, żeby tych kolorów było 6? Okazuje się, że nie. No i wracamy do propozycji numer 1, czyli że jest na przykład coś w monochromie. Z mojego doświadczenia klient lubi być w takim trochę żelaznym uścisku. Każdy zawsze niby chce decydować, mieć ostatnie słowo i tak dalej, ale tak naprawdę klient chce się poczuć bezpiecznie z tobą, że ty jesteś ekspertem, który wie, co robi i że ty firmujesz to swoim nazwiskiem i po prostu gwarantujesz sukces. I myślę, że to jest najważniejsze. Dla mnie projektant, który przedstawia, nie wiem, 3-4 propozycje, już nie daj Boże 5 albo 10, komunikuje to, że po prostu nie ma pojęcia, że robi w ciemno i oczekuje, że to klient ma wiedzę, która pozwoli mu teraz na wskazanie najlepszego. To jest jakby zepchnięcie odpowiedzialności na klienta, to jest nieprofesjonalne.
No i pyk, 6. odcinek już za nami, inny niż pozostałe, ale mam nadzieję, że wam się podobało. Rozmawialiśmy o tak uniwersalnych prawdach, regułach, że wydaje mi się, niezależnie od tego, czym zajmujecie się na co dzień, to no po prostu wam się przydadzą, jeżeli ich jeszcze nie znaliście, a jeżeli znaliście, to może w jakiś sposób poukładały wam się w głowie. Więc Aniu, bardzo ci dziękuję.
Do usłyszenia.
A my słyszymy się prawdopodobnie za 2 tygodnie. Kolejne odcinki już się nagrywają. No nie przedłużając. Miłego dnia. Elo.